Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
To była najwartościowsza część dzisiejszego kazania. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Te słowa Samuela powinny stać się dla nas istotnym wskazaniem naszego życia duchowego. Nasze modlitwy to często lawina słów. Człowiekowi wydaje się, że im więcej słów powie, tym lepiej się pomodli. Tymczasem wielomówność w modlitwie wszystko stawia na głowie. Czyni bowiem człowieka ważniejszym od Boga. W dojrzałym spotkaniu dwóch osób z reguły mówi więcej ten, kto ma więcej do powiedzenia. Modlitwa to spotkanie z Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha i ma mi 1000 razy więcej do powiedzenia, aniżeli ja Jemu. Modlitwa w pewnym tego słowa znaczeniu rozpoczyna się od rezygnacji z mówienia, od nastawienia na słuchanie. Samuel modlił się od dawna, mówiąc pacierze, jakich nauczyła go matka, jakich uczył się przebywając w świątyni, ale nowy etap jego życia religijnego rozpoczął się w chwili, gdy powiedział Bogu: mów, Panie. Wspominam pewien dzień, który zawsze mi się przypomina, ile razy mam wygłosić kazanie. To dzień, w którym Bóg zamknął mi usta, aby samemu przemówić. W seminarium uczono mnie, że kazanie niedzielne należy przygotowywać już od poniedziałku czy wtorku. A zatem w poniedziałek i wtorek czytałem liturgię słowa na następną niedzielę, potem kładłem na biurku kartkę, aby zapisywać na niej myśli, które rodziły mi się w sercu pod wpływem przeczytanego Słowa Bożego. W środę i czwartek próbowałem ułożyć szkielet kazania, by w piątek napisać już całe kazanie. Sobota była na naukę tekstu i ćwiczenia wymowy. Ten plan pozwalał mi na pewien spokój i w miarę solidne przygotowywanie się do kazań. Któregoś jednak razu, 2 czy 3 lata po święceniach, cały ten mój plan legł w gruzach. Owszem, w poniedziałek i wtorek zapoznałem się z niedzielnymi czytaniami, a w środę nic nie wymyśliłem. Kartka pozostała czysta. Fakt ten nie zaniepokoił mnie zbytnio, bo pomyślałem sobie, że w czwartek światło rozproszy ciemności mojego umysłu. Do czwartkowego wieczora pozostała jednak w mojej głowie ciemność. Siedziałem chyba do pierwszej w nocy i nic, absolutnie nic nie wymyśliłem. Zły na siebie położyłem się spać. Kiedy w piątek przez cały dzień nic nie napisałem, pobiegłem pod wieczór do kościoła prosić o światło. Kiedy trochę uspokojony wróciłem do pokoju, myślałem, że teraz ruszę w końcu do przodu. Rzeczywiście, napisałem chyba 5 stron słowami siostry i bracia, siostry i bracia, siostry i bracia, i tak na 5 stronach siostry i bracia. To miałby być początek kazania i wszystko byłoby dobrze, gdyby po początku nastąpiło coś jeszcze. Efekt mojej pracy tak mnie zmęczył, że obudziłem się nad ranem, siedząc na krześle z głową w kartkach, tak, że wciąż słyszałem tylko to jedno – siostry i bracia. W sobotnie przedpołudnie przerażenie osiągnęło skalę paniki. Zadzwoniłem nawet do kurii biskupiej, czy nie ma czasem na tę niedzielę jakiegoś listu czy komunikatu do odczytania. Kiedy zawiodłem się na biskupie i konferencji episkopatu, szukałem ratunku u kolegów, wikariuszy, prosząc, aby któryś z nich wziął za mnie niedzielne kazanie. Zawiodłem się kolejny raz. Na wieczór próbowałem coś ściągnąć z książek, ale absolutnie nic mi nie pasowało. I tak kolejną noc spędziłem dosłownie pochylony nad Słowem Bożym. Dosłownie, bo zasnąłem z głową położoną na Piśmie Świętym. Obudziłem się z ogromnym bólem głowy i pomysłami typu udać chorego i w ten sposób uniknąć kompromitacji, albo ogłosić w niedzielę po Ewangelii ciszę, niech każdy sobie sam powie kazanie. Oba pomysły niestety nie znalazły akceptacji mojego sumienia. Po raz pierwszy czułem się jak goły człowiek na deptaku. Jeszcze podczas czytania Ewangelii na pierwszej mszy świętej niedzielnej liczyłem na cud w postaci końca świata. Ale Bóg miał inne plany. Ludzie usiedli. Zauważyłem, że niektórzy przygotowywali się już do snu, ale o dziwo nie usłyszeli jeszcze swojej kołysanki. Stałem przy ambonie i milczałem. Wszyscy zdążyli już zorientować się, że coś jest nie tak. Zaczęli więc nadstawiać uszy. Cały kościół zastygł w oczekiwaniu. Wydawało mi się nawet, że niektórzy z wrażenia zapomnieli oddychać. W tej ciszy lot muchy wydawałby się chyba hukiem samolotu odrzutowego, ale chyba i mucha czekała, bo zaległa grobowa cisza. Wpatrywałem się w ludzi, czując, jak nędznym i marnym jestem kapłanem. I nagle, nie wiem skąd i kiedy, usłyszałem słowa. To nie mówiłem ja, chociaż wypowiadały je moje usta. I to był mój głos. Słowa, które na zawsze już pozostaną w moim sercu. Słowa głębokiej prawdy, ja aż boję się myśleć, kto mi je w usta włożył, ale wierzę, że Bóg. Powiedziałem wówczas, siostry i bracia, słowa, które słyszeliśmy, powiedział do nas sam Bóg. Tyle razy głosiłem kazania, tyle razy czytałem Ewangelię, tyle razy rozważałem Pismo Święte, ale dopiero wtedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie w pełni, że to sam Bóg do mnie mówi. I zadrżało moje serce z lęku i zachwytu. Umiłowani, jakie treści warto wynieść z dzisiejszego spotkania ze Słowem Bożym? Przede wszystkim przekonanie, że modlitwa jest funkcją serca, a nie warg. Bogu zależy na naszej miłości, a modlitwa ma tę miłość wyrażać, naszą miłość. Modlitwa to pragnienie poznania, przyjęcia i wypełnienia w swoim życiu woli Bożej, nie swojej woli. Bóg przekreśla czasem ludzki tekst, nasze plany i marzenia, aby napisać coś dla nas lepszego. Milczenie na modlitwie wcale nie oznacza pustki. Bóg zabiera nam czasem słowa, aby samemu mówić. W naszym zabieganym i hałaśliwym świecie troska o ciszę jest tym, czym troska o czystość ciała. Bóg częściej przemawia poprzez delikatne natchnienia i poruszenia do dobra, niż poprzez grzmoty i błyskawice. I w końcu Bóg ma o wiele więcej do powiedzenia nam, niż my Jemu. A zatem często powtarzajmy: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Amen.